27 kwietnia przyszłego roku odbędzie się kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII, ogłosił ojciec święty Franciszek. Decyzja zapadła podczas konsystorza, czyli zgromadzenia kardynałów w Watykanie. Z Polski przyjechał ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. W konsystorzu wzięli także udział dwaj polscy kardynałowie pracujący w Watykanie, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski i przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Świeckich, ksiądz kardynał Stanisław Ryłko. 27 kwietnia przyszłego roku to Niedziela Miłosierdzia Bożego, święto ustanowione przez Jana Pawła II. Ta decyzja to wielka radość dla całego Kościoła. Wspólna kanonizacja papieży to wyraz wspólnoty, komunii i wielkiego błogosławieństwa, mówi ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
Zaiste to wielka radość dla Kościoła w Polsce i dla Kościoła powszechnego. Dodatkowym elementem tej radości, źródłem tej radości jest fakt połączenia obydwu kanonizacji. Pamiętajmy cały czas o wielkości dzieła Jana XXIII, polegającego na zwołaniu Soboru Watykańskiego II, który po prostu dokonał wielkiego aggiornamento, odnowienia Kościoła. Z kolei fakt kanonizacji Jana Pawła II w połączeniu z osobą Jana XXIII, to widzimy po prostu wielki gest komunii, wspólnoty świętych. Jan Paweł II kontynuował wielkie dzieło soboru, w którym uczestniczył osobiście. Jest to dla nas też wielkie wezwanie, ta kanonizacja, byśmy na nowo miłowali Kościół, lepiej go rozumieli, byśmy ze wszech miar.
Ksiądz profesor dodał, że wierni dostali od Boga dwóch nowych orędowników.
Pamiętajmy, że mamy dwóch wielkich, nowych orędowników u Pana Boga, Jana XXIII i Jana Pawła II. Notabene widać też w samym wyborze imienia, którego dokonał kardynał Wojtyła tuż po wyborze na stolicę świętego Piotra. Obrał jako pierwsze imię Jan, chcąc podkreślić, że pragnie z całego serca kontynuować dzieło Soboru Watykańskiego II i ten styl posługi Kościołowi i światu, który prezentował Jan XXIII, posługi dobroci.
Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wyrok skazujący w sprawie pielgrzyma Andrzeja K. i rzekomego zniszczenia sprzętu ekipy Polsatu. Sąd zmienił jedynie wymiar kary. Andrzej K. ma zapłacić grzywnę w wysokości blisko 3000 zł, pokryć koszty naprawy rzekomo popsutego sprzętu oraz koszty sądowe. Sąd uznał, że kara pozbawienia wolności na 6 miesięcy w zawieszeniu na 3 lata, którą zasądził sąd pierwszej instancji, jest rażąco surowa, dlatego została ona ograniczona do kary pieniężnej. Przypomnijmy, wyrok sądu dotyczył zdarzenia, jakie miało miejsce podczas pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę 10 lipca 2011 roku. W ubiegłym roku sąd pierwszej instancji uznał pielgrzyma za winnego utrudniania pracy dziennikarskiej. Apelację w tej sprawie do sądu drugiej instancji złożył obrońca oskarżonego. Mecenas Zbigniew Cichoń nie zgadza się z uzasadnieniem dzisiejszego wyroku. Sąd nie przyjął argumentów dotyczących obrony koniecznej.
Albowiem stwierdził, że taka obrona miałaby miejsce jedynie wtedy, gdyby szło o rozpowszechnianie wizerunku osób, które tam były kamerowane. Trudno się zgodzić z takim sposobem interpretacji, no albowiem przypomnieć trzeba, że w takim przypadku musiałoby się wszystkich, których prawa do wizerunku są naruszone, do tolerowania działań tak zwanych paparazzi, dziennikarzy, którzy filmują ludzi w okolicznościach bardzo, bardzo prywatnego życia i zdawanie się takich osób na łaskę i niełaskę dziennikarza, który najpierw utrwalałby wizerunek, a potem dopiero na czekanie, czy ewentualnie zechce rozpowszechnić, dopiero wtedy można by go ścigać, gdyby taki wizerunek był rozpowszechniany. Także wykładnia moim zdaniem jest absolutnie nie do przyjęcia i nieżyciowa.
W tej sytuacji pozostaje tylko jedno wyjście – skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu.
Ta sytuacja, która miała miejsce, kiedy to został zaatakowany pan Andrzej przez dziennikarza, został przez niego kopnięty, a następnie zamiast ścigać sprawcę takiego nagannego czynu, przystępuje się do ścigania pana Andrzeja Kiedrowskiego przy stosowaniu bardzo restrykcyjnym tej interpretacji artykułu 43 prawa prasowego, że on rzekomo przeszkadzał wykonywaniu funkcji dziennikarzom. Jest bardzo krzywdząca i nie do przyjęcia w demokratycznym państwie prawa. Owszem, dziennikarze mają pewne uprawnienia, ale również wynika z artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, że z tym się wiążą pewne obowiązki i odpowiedzialność. Na pewno nie można tolerować zachowania dziennikarza w postaci używania przemocy.
Brakuje pieniędzy na kolejne ekshumacje na warszawskiej Łączce. Dotychczas głównymi sponsorami prac prowadzonych w kwaterze EU były osoby prywatne, oddział IPN-u w Szczecinie oraz jeden z banków, który wsparł inicjatywę kwotą blisko 200 tysięcy złotych. Zespół wciąż ma wiele prac przed sobą, a pieniądze są niezbędne do przeprowadzenia prac ekshumacyjnych. Sytuacja tym bardziej budzi niepokój, iż w przyszłym roku w kwaterze EU na warszawskich Powązkach ma odbyć się państwowy pogrzeb szczątków ofiar. Tymczasem dr Andrzej Ossowski, lider zespołu Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmu, zaznacza, że projekt nie zostanie całkowicie zatrzymany.
My nie wyobrażamy sobie, byśmy dopuścili do takiej sytuacji, że zupełnie te prace zostaną zaprzestane. One mogą być bardzo spowolnione, czy też zatrzymane chwilowo, natomiast ja sądzę, że te środki się po prostu znajdą, no muszą się znaleźć. Wynika to też z tego, że to jest bardzo trudny projekt, tak, wykonywany przez ileś instytucji, dlatego takie problemy się wtedy pojawiają, no niestety. To jest zaangażowanie ludzi, którzy pracują w projekcie, ich praca, no to nie jest niestety wszystko, tak. Tutaj jeżeli chodzi już o takie sprawy czysto badawcze, laboratoryjne, to niestety główne koszty to są koszty po prostu chemii i urządzeń, które służą do tych prac. A tak brzydko powiem, że tą poprzeczkę podnieśliśmy sobie bardzo wysoko. Tak? Jest to przecież projekt jeden z największych w tej chwili w Europie. Tak więc wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. Dla nas jest to bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, czy na pewno tych bohaterów narodowych tam mamy.
Doktor Andrzej Ossowski dodał, że szczątki bohaterów polskiego państwa podziemnego zgodnie z planem zostaną uroczyście pochowane.
Prace identyfikacyjne odbywają się niezależnie od pochówków. Tutaj my sobie zdajemy sprawę, wielokrotnie to podkreślaliśmy, że prace identyfikacyjne będą trwały przez lata. Przecież docieramy tak naprawdę co kilka dni do kolejnych członków rodzin, bliskich tych ofiar i będziemy docierać przez następne kilka lat. Tak więc tutaj to ja bym tego nie łączył. To nie jest jednoznaczne, że te pochówki się nie będą mogły odbyć. Absolutnie nie. Po prostu osoby, które będą pochowane, będą odzyskiwały imiona i nazwiska. To jest naturalne, tak się robi no, wszędzie na świecie. Przecież nie chowa się tylko tych osób, które są zidentyfikowane, tylko wszystkie, a następnie później się te tożsamości ustala. To jest normalne. Tak to wygląda. Więc to tutaj jakiego zagrożenia bym nie widział.
Do tej pory dzięki determinacji zespołu profesora Krzysztofa Szwagrzyka zidentyfikowano szczątki 16 przedstawicieli polskiego podziemia niepodległościowego, m.in. Zygmunta Szendzielarza, pseudonim Łupaszka, czy porucznika Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. A nam na zakończenie wiadomości pozostała jeszcze prognoza pogody. Dziś w kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na wybrzeżu okresami zachmurzenie duże i możliwy przelotny deszcz. Rano miejscami silne zamglenia. Temperatura maksymalna od 9 stopni na północnym wschodzie do 14 na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu umiarkowany, okresami porwisty, północno-wschodni i wschodni. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się wahało. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.